kancelaria parafialna nie taka straszna. Zaprasza ksiądz dr Marcin Załęczny. Drodzy Państwo, pierwszą audycję poświęciłem sakramentowi Chrztu Świętego, który jest bramą dla wszystkich sakramentów. Podczas dzisiejszej audycji chciałbym ukazać sakrament małżeństwa w perspektywie prawa kanonicznego oraz warunków koniecznych do jego właściwego przygotowania się, zarówno pod względem pastoralnym, jak i formalnym. Małżeństwo jest prawowitym związkiem mężczyzny i kobiety pochodzącym z ustanowienia Bożego. Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. W myśl Księgi Rodzaju mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezmierzalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Do pierwotnej idei związku mężczyzny i kobiety nawiązał w swoim nauczaniu Jezus Chrystus, uwydatniając jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz podnosząc ten naturalny związek do godności sakramentu. Chrystus Pan, powie Sobór Watykański II, szczodrze pobłogosławił tę wielokształtną miłość, która powstała z Bożego źródła miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. W posoborowym ustawodawstwie małżeńskim zwrócono uwagę przede wszystkim na sam charakter umowy mężczyzny i kobiety jako wspólnoty całego życia, a ponadto podkreślono rolę osobistej zgody małżeńskiej i właściwego przygotowania do małżeństwa. Temu właściwemu przygotowaniu poświęcona jest dzisiejsza audycja. Bardziej niż kiedykolwiek w naszych czasach konieczne jest przygotowanie ludzi młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. Kodeks prawa kanonicznego poleca. Duszpasterze mają obowiązek troszczyć się o to, ażeby własna wspólnota kościelna świadczyła pomoc wiernym, dzięki której stan małżeński zachowa ducha chrześcijańskiego i będzie się doskonalił. Ta pomoc winna być udzielana przede wszystkim, po pierwsze, poprzez przepowiadanie, katechezę przystosowaną dla małoletnich, młodzieży i starszych, także przy użyciu środków społecznego przekazu, dzięki czemu wierni otrzymają pouczenie o znaczeniu małżeństwa chrześcijańskiego, jak również o obowiązkach małżonków i chrześcijańskich rodziców. Po drugie, poprzez osobiste przygotowanie do zawarcia małżeństwa, przysposabiające nupturientów do świętości ich nowego stanu i jego obowiązków. Po trzecie, poprzez owocne sprawowanie liturgii małżeństwa, która winna ukazywać, że małżonkowie są znakiem i zarazem uczestniczą w tajemnicy jedności oraz płodnej miłości Chrystusa i Kościoła. I po czwarte, poprzez świadczenie pomocy małżonkom, ażeby wiernie zachowując i chroniąc przymierze małżeńskie, osiągali w rodzinie życie coraz bardziej święte i doskonałe. W związku z tym, zgodnie z istniejącą w Polsce praktyką duszpasterską, rozróżnia się trzy etapy przygotowania do małżeństwa. Przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie. Chodzi bowiem o to, by młodzi ludzie dobrze przygotowali się do tak ważnego kroku, jakim jest wstąpienie w związek małżeński i przez lekkomyślność nie zniszczyli własnego szczęścia, podejmując w tym względzie decyzję pochopną. Dalsze przygotowanie do małżeństwa polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i osiągnięciu stosownych cnót związanych z życiem rodzinnym. Proces ten należy rozpocząć już w dzieciństwie, a następnie kontynuować na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. Chodzi szczególnie o budowanie własnego charakteru, szacunek dla każdej zdrowej wartości ludzkiej, umiejętność współżycia z innymi, zrozumienie i rozpoznanie swego powołania, szacunek do czystości, odpowiednia postawa wobec własnej rodziny i instytucji małżeństwa. Bliższe przygotowanie do małżeństwa obejmuje młodzież od około 16 roku życia do czasu rozpoczęcia narzeczeństwa. Na tym etapie główną rolę odgrywają szkoła z jej systemem wychowawczym, programy katechetyczne, formacja duchowa w parafii oraz przynależność do grup rówieśniczych. Celem tej fazy przygotowania do małżeństwa jest pogłębienie wiedzy o małżeństwie i rodzinie z krytyczną oceną fałszywych teorii poglądów, przygotowanie do wspólnotowego życia w rodzinie, do odpowiedzialności i współpracy, do kształtowania moralnych oraz religijno-społecznych postaw, prowadzenie w głębsze życie sakramentalne i liturgiczne, poznanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa i metod naturalnego planowania rodziny. Przygotowanie to powinno łączyć trzy zasadnicze elementy: wspólnotowo-liturgiczny, konferencyjny i dialogowy. Do etapu przygotowania bliższego należy zaliczyć również zaręczyny. Konferencja Episkopatu Polski w instrukcji o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim zdecydowała się powrócić do dawnej praktyki zaręczyn wprowadzonej przez synod legacki dla Polski i Węgier w 1279 roku. Instrukcja usilnie zaleca, aby zaręczyny odbywały się przynajmniej na 6 miesięcy przed planowanym zawarciem małżeństwa. Formę zaręczyn, które powinny odbyć się przy udziale najbliższej rodziny narzeczonych, stanowi oświadczenie ich tych ostatnich, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym czasie, jeśli przez wzajemne poznanie się zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią utworzyć dobrane i zgodne małżeństwo. Jednocześnie rodzice narzeczonych, a w ich braku opiekunowie z ramienia rodziny, na przykład dziadkowie, ktoś z rodzeństwa rodziców, względnie najstarszy brat lub siostra, zostali upoważnieni do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie narzeczeni wymieniają, składając wyżej wymienione oświadczenie. Ostatnim przygotowaniem do zawarcia sakramentu małżeństwa jest przygotowanie bezpośrednie. Przygotowanie to składa się z czterech etapów: spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, katechizacja przedślubna, spotkanie w parafialnej poradni rodzinnej, spowiedź przedślubna. Pierwsze to spotkanie narzeczonych z duszpasterzem w kancelarii parafialnej. Pierwsze takie spotkanie z kapłanem o charakterze zapoznawczym, informacyjnym powinno mieć miejsce przynajmniej pół roku przed ślubem. Duszpasterz, który musi być kapłanem dopuszczonym przez biskupa do posługi w diecezji, powinien przy tej okazji zorientować się odnośnie poziomu życia narzeczonych oraz ustalić z nimi datę ślubu. Zobowiązany jest on również poinformować narzeczonych o konieczności dostarczenia przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem następujących dokumentów: metryki chrztu wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty ślubu, ostatniego świadectwa katechizacji szkolnej, zaświadczeń ukończonego kursu przedmałżeńskiego, odbycia spotkań w poradni życia rodzinnego oraz w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego, ważnego zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach. Umożliwi to przeprowadzenie egzaminu przedślubnego oraz sporządzenie kanonicznego protokołu badania narzeczonych i innych wymaganych dokumentów. W sytuacji, kiedy narzeczeni lub jedno z nich nie byli jeszcze bierzmowani, duszpasterz powinien pomóc im przygotować się do przyjęcia tego sakramentu oraz skierować ich do parafii, w której mogą go przyjąć. W czasie kolejnych spotkań duszpasterz powinien podjąć z narzeczonymi rozmowę dotyczącą sakramentalności małżeństwa, a także problematyki etycznej, szczególnie jeśli chodzi o katolicką etykę małżeńską. Ma ich również zachęcić do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych, uwypuklając bardziej aspekt duchowy niż formalny sakramentu pokuty. Rozmowa duszpasterska powinna dotyczyć jednocześnie kwestii związanych z przebiegiem ceremonii ślubu. Należy zatem wstępnie omówić liturgię ślubną, zwracając uwagę narzeczonych na symbolikę znaków i obrzędów sakramentu małżeństwa, jak również na właściwy dobór oprawy muzycznej oraz odpowiedni strój nowożeńców. Warto zaproponować narzeczonym, aby zachęcili swoich najbliższych członków rodziny, świadków, przyjaciół do czynnego udziału w liturgii poprzez lekturę lekcji mszalnych, śpiew psalmu czy przeczytanie wezwań modlitwy powszechnej. Szczególnie wnikliwie należy podejść do badania kanonicznego, które powinno być przeprowadzone przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem. Ma ono prowadzić do wyeliminowania ewentualnych niejasności i pozyskania pewności, że związek ten jest zawierany świadomie, dobrowolnie i że nie zachodzą żadne przeszkody kanoniczne. Stąd tak ważne jest zachowanie odpowiedniej formy badania, polegającej na rozmowie z każdym z nupturjentów osobno. Jednocześnie przypomina się, że w zapowiedziach wygłaszanych na ambonie lub wywieszanych w gablocie nie wolno podawać do publicznej wiadomości dokładnego adresu zamieszkania nupturjentów. Kolejnym etapem przygotowania bezpośredniego jest katechizacja przedślubna, nazywana potocznie kursami przedmałżeńskimi. Zaleca się, aby narzeczeni uczestniczyli w kursach organizowanych we własnej parafii lub w dekanacie, do którego dana parafia należy. Jeśli jednak wyraziliby oni wolę odbycia kursu w innym miejscu, nie należy stwarzać im przeszkód. Zaświadczenie wydane na zakończenie kursu powinno zawierać informacje o tematyce spotkań i obecności na nich danego uczestnika. Duszpasterz odpowiedzialny za dopuszczenie do sakramentu małżeństwa ma dołączyć taki dokument do aneksu protokołu przedślubnego razem z dowodem odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych i spotkań z doradcą życia rodzinnego. Zespół prowadzący katechizację przedślubną ma być złożony z duszpasterza, doradcy życia rodzinnego oraz innych świeckich, najlepiej par małżeńskich, odpowiednio do tego przygotowanych, na przykład przez studium życia i rodziny, ukończone studia z zakresu rodziny, specjalne kursy organizowane w diecezji, formację we wspólnotach religijnych. W każdej parafii powinna być przynajmniej jedna para małżeńska współpracująca stale z duszpasterzami. Godnym polecenia jest prowadzenie regularnych modlitw za parafian przygotowujących się do zawarcia małżeństwa. Trzecim bezpośrednim etapem przygotowania są spotkania w poradni rodzinnej. Wszyscy narzeczeni zobowiązani są do odbycia przed ślubem spotkań w poradni życia rodzinnego. Należy poruszyć na nich następujące tematy: sakramentalna miłość małżeńska, cele małżeństwa, miłość i jedność, budowanie więzi małżeńskiej, świętość życia. Po drugie, godność miłości małżeńskiej, czyli odpowiedzialne rodzicielstwo, rozpoznawanie płodności, szkodliwość i niedopuszczalność antykoncepcji i innych środków poronnych. Po trzecie, znaczenie metod naturalnego rozpoznawania płodności. Pierwszy kontakt narzeczonych z poradnią rodzinną powinien mieć miejsce w ramach kursu przedmałżeńskiego. Należy wówczas przedstawić ogólną naukę o zasadach moralnych i podstawach biologicznych odpowiedzialnego rodzicielstwa. Kolejne spotkania mają mieć charakter osobistych kontaktów doradcy z poszczególnymi parami lub indywidualnie. Doradców życia rodzinnego obowiązuje tajemnica w zakresie informacji dotyczących narzeczonych i przebiegu spotkań. Kolejnym ważnym momentem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa jest spowiedź przedślubna. Należy uświadomić nupturientom, że w spowiedzi tej nie chodzi o zdobycie podpisu kapłana, ale o duchowe nawrócenie i przemianę życia. Spowiedź przedślubna powinna mieć miejsce przynajmniej dwukrotnie. Należy zachęcić penitentów, aby pierwsza spowiedź miała charakter spowiedzi generalnej, co pomoże uporządkować przeszłość i rozpocząć nowy etap życia. Z kolei druga spowiedź, która powinna nastąpić przed ślubem, ma umożliwić narzeczonym pełne i godziwe przeżycie ceremonii zaślubin. Bardzo ważnym momentem w przygotowaniu do małżeństwa jest spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej. Przynajmniej 3 miesiące przed ślubem oboje narzeczeni mają obowiązek zgłoszenia się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przyniesienia ze sobą następujących dokumentów. Dowód osobisty, dane świadków, imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania. Świadectwa Chrztu Świętego, które nie mogą być starsze niż 6 miesięcy, zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów. Świadectwo ukończenia szkolnej katechizacji, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Dokument ten nie może w dniu ślubu mieć więcej niż 6 miesięcy. Jeżeli kandydaci zawarli już wcześniej związek małżeński, zarówno cywilny, jak i kościelny, powinni przedstawić świadectwo zgonu współmałżonka, cywilne lub kościelne, jeśli nupturient jest wdowcem lub wdową. Odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym. Odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą. Dotyczy to także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Kolejnym dokumentem jest potwierdzenie udziału w spotkaniach z doradcą w poradni rodzinnej oraz ukończenie kursu dla narzeczonych. Zapowiedzi. Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do publicznej wiadomości, dlatego wypisuje się i wygłasza lub wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony, który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 10 dni, czyli 2 niedziele i tydzień pomiędzy nimi, lub przez słowne ogłoszenie przez 3 niedziele. Dyspensem od zapowiedzi udziela ordynariusz miejsca zawarcia małżeństwa. Po ogłoszeniu zapowiedzi należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny. Dzień ślubu. Do ślubu należy zabrać ze sobą dowody osobiste, kartki ze spowiedzi i oczywiście obrączki. Narzeczonym towarzyszą 2 świadkowie z dowodami osobistymi. Kto może nimi zostać? Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie. Mogą być tej samej płci. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej, wypada, jeśli są ludźmi wierzącymi, by przystąpili wraz z nowożeńcami do komunii świętej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie audycji i już dziś zapraszam na kolejną, która poświęcona zostanie sytuacjom niestandardowym, których potrzebne są dodatkowe dokumenty i pozwolenia do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Ale o tych wyjątkowych i ciekawych przypadkach powiemy sobie na naszym kolejnym spotkaniu, na które serdecznie zapraszam. Szczęść Boże!